No witam. Dziś rozwiązujemy kolejny test poglądów politycznych. Ja wiem, że to jest taka rzecz, która podobno kiedyś już miała miejsce u nas, aczkolwiek ludzie narzekali, że były mało dokładne, ludzie narzekali, w ogóle to było bardzo dawno, być może coś się zmieniło, a dostałem linka od twórców w ogóle tego testu, Political Ideas. Link do niego gdzieś tam pewnie zamieszczę zaraz jeszcze, no bo chyba jeszcze nie zamieściłem. I jest to podobno znacznie bardziej dokładny, ma 14 osi, ponad 50 ideologii wraz z opisem, są też teoretycy tych idei, wiele więcej, a dodatkowo jak się, o właśnie, i 14 osi i dodatkowo na kompasie ideologię wybiera i myślicieli pokazuje oraz partie i młodzież wskazuje, a jak się przejdzie do sekcji znane osoby, które wypełniły ten tekst, no to są osoby, które zobowiązują, prawda, do tego, żeby też jednak się tutaj udzielić, prawda, też nie pozostawiając, że tak powiem, tego wszystkiego samodzielnie. Witam, dzień dobry, zakładam, że... O, właśnie, pewnie słabo mnie słychać, bo mikrofon postawiłem nie tam, gdzie powinien być, ale już powinno być lepiej, więc będziemy sobie po kolei lecieć tutaj. Się ktoś pyta, czy ja jestem z Rzeszowa. Tak, ja oryginalnie jestem, pochodzę z Rzeszowa, tak. Nie, może nie będzie. Ostatnio wcale nie był, no taki troszkę może centryzm był. Dobra, będziemy zaczynać. Tak, bierzemy pełną wersję testu, która ma 169 pytań. Aha, już widzę, że coś tu się zepsuło, że tak powiem, z tym, ze skalą. To może, o, tak będzie lepiej troszkę. Nie trzeba tego poprawić teraz troszkę. O, dobra, już jest lepiej. Jest 169 pytań, więc uprzedzam, że będę to robił w miarę możliwości szybko. To znaczy nie będę się rozwodził nad każdym pytaniem, ponieważ nie zdążymy tego po prostu zrobić. Nie będziemy tu siedzieć 2,5 godziny, mam nadzieję. Postaram się to zrobić w godzinę z hakiem. I też widzę, że jest opcja to zależy, więc jest, możemy działać. Aha, tak, ktoś pyta, czy jest link do testu. Tak, już go tutaj podaję. Podaję go tutaj w tym. I już go też dam do opisu. Sekundka. Już jest. Witam świętego Judasza, który jest tutaj z nami. Cześć, w ogóle tak, jeżeli ktoś nie wie, to za godzinę na Wojnie Idei jest premiera odcinka, publikacji odcinka, który powstał wspólnie ze świętym Judaszem, więc jeżeli kojarzycie go z komentarzy, to też będę na niego zapraszał, jak się skończy tylko stream, więc zapraszam. Dobra, lecimy, ponieważ nie ma czasu. Opieka zdrowotna to prawo każdego człowieka. Raczej się nie zgadzam. To tak jak wyjaśniałem, oczywiście człowiek ma prawo do życia, ale człowiek ma prawo do życia w tym sensie, żeby go nie zabić, także nikt nie ma prawa wyrządzić mu krzywdy. Uważam, że to jest takie faktyczne, metafizyczne prawo, natomiast nie masz żadnego metafizycznego prawa do tego, żeby się ktoś tobą opiekował. I to jest jednocześnie dobrze jest, jeżeli ktoś się tobą opiekuje, jeżeli jesteś w potrzebie. To jest dobra rzecz, żeby to robić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie ma takiej możliwości, to nie jest to naruszenie jakiegoś twojego metafizycznego prawa czy czegoś takiego. Więc tam tutaj, że się nie zgadzam, ale ponownie to nie dlatego, że nie wiem, że opieka zdrowotna to jest czymś niewłaściwym. Nie, no właśnie, oczywiście, że powinniśmy strukturyzować państwo tak, żeby każdy w miarę możliwości miał do tego dostęp, natomiast to nie jest moim zdaniem naruszenie jakiegoś metafizycznego prawa, więc raczej się nie zgadzam. Antoni Czeluskim, witam serdecznie, Szymon, dzięki za ciekawy ten materiał, bardzo witam, dziękuję. Oczywiście tutaj to jest informacja z superchatu, także superchat działa, donaty też działają, jeżeli ktoś by chciał, także wszystko tutaj leci. Ziemia nie powinna być obiektem do kupna i sprzedaży. Nie rozumiem tej koncepcji, to znaczy w sensie, wiem, że niektórzy, miałem się nie rozwodzić, nie zgadzam się, nie mam... Nie sprzeciwiam się idei, że można kupić grunt, tak? Albo że mieć na własność jakiś kawałek ziemi, tak? Nie przeszkadza mi to. Państwo powinno walczyć z powstawaniem monopolii. Oczywiście, że powinno walczyć z powstawaniem monopolii. Wiemy, że to jest szkodliwe. Na przykład, i oczywiście rodzi to pytanie, jak powinno walczyć na przykład z powstawaniem monopolii internetowych, prawda? Gdzie, jak dobrze wiemy, jest to rzecz, która się dzieje międzynarodowo i działa, że tak powiem. Zupełnie inaczej niż niektórzy mogliby. W sensie nie jest to takie proste, tak? Ale tak, ja się zgadzam, że państwo powinno walczyć z powstawaniem monopolii. Jak najbardziej. Szymon mówi, jakby był na 1,25. Tak. Konieczne jest, aby rząd ingerował w gospodarkę w celu ochrony konsumentów. Ponawiam się, co to znaczy ingerował w gospodarkę, tak? No w sensie, jeżeli na przykład dajemy informację taką, że producent danego produktu musi informować o potencjalnie szkodliwych substancjach w nim zawartych. Czy to jest ingerowanie w gospodarkę? Zasadniczo, tak? Natomiast, także to jest takie pytanie, no w sensie, nie ma czegoś takiego jak rząd w ogóle nie ingerujący w gospodarkę. Bo pytanie brzmi dokładnie, co to znaczy. Natomiast tak, rząd powinien chronić prawa konsumentów, tak samo jak prawa producentów i wszystkich innych ludzi. Także Nam tutaj to zależy, bo rozumiem pytanie, bo ja rozumiem, że to może być pytanie, czy powinienem regulować. Wiecie, co mam na myśli, nam to zależy, tak? Bo nie będę się rozwodził. Witam, nie wiem, ale się dowiem. Witam. Brakuje 30 subów do 300 tysięcy, we ktoś zostaw. Tak, jeżeli brakuje 30 subów do 300 tysięcy na nie wiem, ale się dowiem, to proszę, niech 30 osób stąd kliknie w nie wiem, ale się dowiem i zasubskrybuje go, bo będzie mu przykro przez cały dzień, jeżeli tego nie wbije niedługo, więc proszę to zrobić po prostu. Panie Pękała, moje nazwisko pisze się przez L. Pytanie brzmi, czy zrobię test o poglądach ekonomicznych, który jest na tej stronie. Być może, ale nie dzisiaj. Wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu są tak duże, że system ten wkrótce upadnie. To jest pogląd powtarzany od 200 lat i nadal nie upadł, więc nie sądzę, aby miał upaść w najbliższej przyszłości. Znaczy, to nie tak, że nie ma wewnętrznych sprzeczności w kapitalizmie. Oczywiście, że są, ale, no, ale żyje i ma się dobrze, tak? Więc nie wróżyłbym mu końca. Tak, to prawda, że mam rację. Rosnące nierówności są jedną z największych zagrożeń dla świata. Nie powiedziałbym, że jednym z największych. Na pewno są, tam to zależy, bo to są bez wątpienia zagrożeniem, ale nie wiem, czy są w sumie współcześnie. Ciężko powiedzieć, tam to zależy, bo to jest problem, ale nie wiem, czy jeden z największych problemów. Mieszkanie jest przyrodzonym prawem człowieka, a nie towarem. Jakie mieszkanie? Mieszkanie w o jakim standardzie? Nie, tak jak mówiłem. Człowiek ma prawo do życia, być może do wolności i tak dalej, ale nie do tego, że ktoś mu zapewni z zewnątrz jakieś dodatkowe. I ponownie, to nie jest tak, że ja postuluję, żeby ktoś nie miał tego mieszkania. Dobrze byłoby. Jestem za organizacją państwa w taki sposób, żeby każdy mógł wypracować sobie jakieś minimum egzystencjalne, albo najlepiej jeszcze więcej, prawda, oczywiście, ale nie sądzę, aby to było jakieś metafizyczne prawo. Pracodawca nie jest wrogiem pracownika. Wrogiem jest inny pracownik stanowiący konkurencję na rynku pracy. Ani to, ani to. Znaczy, i jedno, i drugie może być wrogiem, ale nie musi. To nie jest tak, że twój pracodawca musi być twoim wrogiem. To nie jest to jednoznaczne. Oczywiście, że twój pracodawca może się tak zachowywać, ale w normalnych warunkach można dojść na tym polu do jakiegoś konsensusu na zasadzie obopólnego kompromisu, tak? Ale nie, to nie jest wcale tak, że... No, ale co, jak tam nie zgadzam się, to znaczy, że będę potwierdzał, że pracodawca jest wrogiem pracownika? Ponownie dam to zależy, bo nie do końca rozumiem pytanie. Państwo powinno zapewniać wszystkim artykuły wymagane do przetrwania, jak jedzenie czy wodę. Nie, państwo powinno troszczyć się, nie zgadzam się, państwo powinno troszczyć się o to, aby każdy mógł wypracować sobie te artykuły, natomiast i dawać mu taką możliwość, natomiast dostarczać nie sądzę. Na służbę zdrowia popyt jest nieograniczony, dlatego niebezpiecznie jest to zostawiać rynkowo. Trochę tu jest racji, tak, dam raczej się, znaczy... Nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie z tej kwestii. Natomiast to jest słuszna uwaga, że na służbę zdrowia jest popyt nieograniczony, więc organizacja tego wokół prywatnych przedsiębiorstw rywalizujących o zysk, kapitalistyczne organizowanie służby zdrowia wcale może nie być najlepszym pomysłem, ponieważ być może celem służby zdrowia nie jest wytworzenie jak największego zysku. Ktoś by się kłócił, że tak naprawdę jest, ponieważ wtedy dostarczana jest najwyższa jakość służby zdrowia i tak dalej, ale wydaje mi się, że w praktyce to nie jest takie proste, więc dam, że raczej się zgadzam. Nikt nawet niepełnosprawny nie powinien oczekiwać pomocy od państwa. Nie, dlaczego nie? W sensie państwo nie ma nic niewłaściwego w idei jakichś ubezpieczeń, na przykład socjalnych, tak? W sensie ja rozumiem, że być może to, jak to jest zorganizowane, to jest nie do końca właściwie i być może powinno być to raczej dobrowolne niż obowiązkowe, albo na zasadzie jakiegoś takiego libertariańskiego, jak to się nazywa? Paternalizmu libertariańskiego, tak, że domyślnie jesteś ubezpieczony w państwowej spółce, ale jak chcesz, to możesz się ubezpieczyć w czymś innym, prawda, ale w czymś musisz być. Jest dużo sposób. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie mam, że tak powiem, problemu z jakąś pomocą państwową dla osób, które są potrzebujące, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, państwo powinno dbać o to, żeby każdy mógł brać udział w grze społecznej, tak? Ale to nie polega na, nie wiem, rozdawaniu mu tego, żeby nie musiał się starać o coś, tylko właśnie stwarzaniu mu warunków do tego, aby mógł się starać. Na przykład osobom niepełnosprawnym może być trudniej się starać i może przez to mogą, gdyby przez to nie mogliby na przykład uczestniczyć w życiu społecznym albo w życiu zawodowym i tak dalej, to państwo powinno im to umożliwić, tak? W sensie ja się nie zgadzam się, że nikt, absolutnie się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że nikt nie powinien oczekiwać pomocy od państwa. W państwie powinna być stosowana jednolita forma płatności. Co to znaczy? Serio. Jednolita forma... Nie, serio, nie wiem, co to znaczy to pytanie, więc nam to zależy. Brak gospodarki wolnorynkowej nieuchronnie doprowadzi do ograniczenia praw osobistych. Dotychczasowe eksperymenty na tym polu zauważyły, że raczej tak. Czekajcie, zerknę, bo tu jakieś te są. Młodzi ludzie ze studiów zostali... Aha, czekaj, wiecie, sekundkę, zaraz sobie otworzę tego. tego tipo, bo mignął mi ten. Nie wiem, dlaczego mi się tutaj nie, dlaczego nie usłyszałem tego. Zaraz się odniosę do pytania z Donate'u, tylko muszę znaleźć, gdzie to jest, bo zapomniałem. Dobra, w międzyczasie będziemy lecieć dalej. Nacjonalizacja banków jest dobrym rozwiązaniem. Nie znam się na tym, nie jestem ekonomistą, znam za i przeciw, nie wiem, jakie jest dokładne rozwiązanie, więc po prostu dam. Znaczy, dam, że raczej się nie zgadzam, ale ponieważ, ale ponownie to jest moja zdecydowanie nieekspercka opinia. Od każdego według możliwości, dla każdego według potrzeb. Całkowicie się nie zgadzam. Jeżeli nie wiesz dlaczego, to obejrzyj dowolny inny mój materiał na kanale. Środki produkcji powinny kolektywnie należeć do pracowników, którzy ich używają. Całkowicie się nie zgadzam, ponownie nie będę wyjaśniał po raz tysięczny dlaczego. Państwo powinno zapewniać obywatelom stały dochód niezależnie od wydajności ich pracy. Całkowicie się nie zgadzam. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność. Wolność bez socjalizmu to system przywilejów i niesprawiedliwości. Bez socjalizmu czy bez kolektywnej jakiejś organizacji państwowej? Nie ma... Ludzie, socjalizm, przypomnijmy, to jest kolektywna własność środków produkcji. Państwo opiekuńcze na przykład, to nie jest socjalizm, tak? Nie musi być, przynajmniej może istnieć w socjalizmie, ale nie musi, tak? To nie jest to samo, bo niektórym, na przykład w Skandynawii nie ma socjalizmu, tak? Tam jest właśnie bardzo wysokie są wskaźniki wolności gospodarczej, więc nie zgadzam się z tym. To nie jest tak, w sensie można mieć wolność z jakąś formą kolektywnej odpowiedzialności za pewne aspekty życia bez socjalizmu, więc się nie zgadzam z tym. Czekajcie, rozkminię to typo w międzyczasie, bo zdążyłem, mówię, nie otworzyłem sobie tych, więc ominął mnie jeden donate, ale zaraz go nadrobimy. Nierówne relacje między właścicielami firm i ich pracownikami z natury stanowią wyzysk. Nie z natury. Mogą stanowić, ale nie muszą nieuchronnie do tego prowadzić. Chłopiec z zapalniczką zapytał: młodzi ludzie ze studiów zostali na rok wyrwani z życia towarzyskiego. Czy będą oni mieli problem z ponownym randkowaniem i poznawaniem nowych ludzi? Myślę, że tak. Wiecie co, mój brat na przykład jest w tym momencie na drugim roku studiów i chodził na te studia, tak naprawdę tylko chodził w sensie fizycznie tylko rok, tak? I potem zostało wszystko zamknięte, więc generalnie tak, to jest problem. Rozumiem, że jest to problem dla młodych ludzi, że jest bardzo mocno ograniczone życie towarzyskie i będą tego skutki, tak, w sensie zgadzam się z tą uwagą i nie wiem, jak to rozwiązać. Nie wiem, jak to rozwiązać, szczerze mówiąc, naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Emerytura to prywatna kwestia każdego obywatela i państwo nie powinno w to ingerować. Nie sądzę, aby państwo nie powinno, raczej się nie zgadzam. Znaczy, ponownie, obecny system emerytalny po prostu nie działa, tak? Natomiast absolutnie się nie, raczej się nie zgadzam, aby, nie mam problemu, żeby istniał jakiś rodzaj państwowej emerytury, tak? Natomiast no, po prostu obecny system nie działa, trzeba to zrobić jakoś inaczej, bo obecny system jest po prostu przystosowany do innych realiów, do realiów, gdzie jest wzrost demograficzny, tak? I że cały czas rośnie liczba ludności i jest więcej osób pracujących niż na emeryturze, teraz po prostu tego nie ma. Więc, ale nie, aczkolwiek nie jest prawdą, że nie jestem przeciwnikiem jakiejś formy systemu emerytalnego, tylko po prostu trzeba to zrobić z głową, a obecnie robi się to bez głowy. W społeczeństwie istnieje konflikt klas, w którym jedna będzie dominować drugą. Rozwiązać go można tylko poprzez równość ekonomiczną. Nie, całkowicie się nie zgadzam. Odsyłam do filmu o walce klas na wojnie idei. Austriacka szkoła ekonomii używająca inną metodologię niż wszystkie inne szkoły ekonomiczne w ogóle nie powinna być uznawana za naukę. No, czy ekonomia powinna być uznawana za naukę? No chyba, no, w sensie nie jako nie za naukę w angielskim rozumieniu słowa science, tak? Ale wiecie, że w języku polskim słowo nauka ma trochę inne znaczenie, więc ciężko powiedzieć, tak? W sensie, ale nie, dam to zależy, bo to jest różna kwestia. Dziedziczenie jest uzasadnioną przyczyną bogactwa. Zasadniczo tak. To znaczy, jeżeli coś zarobiłeś, dlaczego nie miałbyś móc zostawić tego swoim dzieciom? I no, nie przemawiają do mnie argumenty o ograniczaniu tego. Majątki nie powinny być opodatkowane. To zależy. Nie, wydaje mi się, że raczej nie. Tam to zależy, bo... Tak, wydaje mi się, że raczej nie, aczkolwiek dopuszczam możliwość, że mogą istnieć jakieś szczególne przypadki, których po prostu nie znam, w których mogłoby to mieć jakieś uzasadnienie. Natomiast wiecie, na przykład... Dam to zależy, bo ciężko mi... Ponownie, powiedziałbym, że raczej się nie zgadzam, aczkolwiek ponownie dopuszczam możliwość, że istnieją jakieś wyjątki, o których po prostu nie wiem. No, wiem, że mogę czegoś nie wiedzieć w tym temacie. Bank centralny nie powinien istnieć. Ponownie, daleko mi do eksperta od tego tematu, więc po prostu dam to zależy. Wysokości mandatów powinny być uzależnione od zarobków. To jest ciekawa propozycja i... No, to jest ciekawa propozycja i nie mam, nie wiem, nie wiem, czy tak powinno być, naprawdę nie wiem. Ponieważ to nie jest to samo, prawda? Zapłacenie 200 zł za przekroczenie prędkości to jest zupełnie co innego dla osoby, która zarabia 2 koła na rękę, a dla osoby, która zarabia 12 albo 20 tysięcy złotych, prawda? Więc jestem otwarty do tego, żeby mnie ktoś przekonał na taką zmianę, natomiast nie mam szczególnie zdania. Możliwe, nie wiem, nie mam zdania, tak jak mówię. Cła są dobrym sposobem, aby chronić miejsca pracy w moim kraju. Są jakimś sposobem, czy są dobrym? Ciężko powiedzieć. Ponownie, też daleko mi do eksperta w tym temacie, więc tam to zależy, bo nie wiem. Korzyści z wolnego handlu są większe niż szkody. Oczywiście, że tak. Znaczy ponownie, mówiąc wolnego handlu, co to znaczy? Mamy na myśli wolny handel między państwami, czy wewnątrz kraju? Ale i w tym przypadku raczej tak. Tylko ponownie mówiąc, wolny handel nie mamy na myśli, znaczy ja nie mam na myśli, zakładam, że autorzy też mimo wszystko nie mają na myśli braku jakichkolwiek regulacji, bo to po prostu to jest utopia, która nie mogłaby istnieć. Nie ma czegoś takiego jak brak regulacji, zawsze jakieś są, natomiast te regulacje powinny być tworzone w duchu zachowania tego właśnie wolnego handlu i tylko na zasadzie ochrony praw na przykład konsumentów i tak dalej. Natomiast tak, raczej się zgadzam. Imigranci ekonomiczni są korzystni dla gospodarki. Zasadniczo tak, w sensie no, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że imigranci ekonomiczni są w ogólnej, w sensie to nie znaczy, że imigranci ekonomiczni nie mogą również powodować jakichś problemów, zwłaszcza jeżeli jest to imigracja niekontrolowana, ale ogólnie oczywiście, że są korzystni dla gospodarki. I mówiąc imigranci ekonomiczni, mamy na myśli ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, a nie po to, żeby pobierać, w sensie, żeby, no tak, a nie po to, żeby pobrać zasiłek i nic nie robić, tak, bo w sensie nawet jeżeli jakiś procent tego społeczeństwa, tej grupy tak będzie się zachowywał, to co do zasady to działa w ten sposób raczej, tak, więc się zgadzam. Rząd powinien chronić krajowych przedsiębiorców przed zagraniczną konkurencją. Dobre pytanie. To zależy, tak, ale dam to zależy. Własna waluta to podstawa suwerenności naszego kraju. Trochę tak. Ponownie, nie, daleko mi od eksperta, ale no, wydaje mi się, na przykład tak jak mamy euro, tak? Wydaje mi się, że euro jest ponownie, ja kiedyś wspominałem o tym, że ja nie mam problemu z integracją europejską, nawet taką, która miałabyś kiedyś w jakiejś przyszłości spowodować zanik państw narodowych i stworzenie jednego jakiegoś organizmu, tak? Ale nie jesteśmy na tym etapie, tak? W sensie te nasze różnice są jeszcze na tyle duże, że to, co próbuje robić Unia Europejska teraz, jest po prostu za szybkie, tak? To znaczy, nie możemy tworzyć jednego organizmu państwowego, bo niektórzy do tego dążą i takie wspólna waluta jest pewnym krokiem w tę stronę. Nie możemy tworzyć wspólnego organizmu państwowego, na przykład z Niemcami, czy z Grecją, czy z kimś tym, ponieważ są zbyt duże różnice, zbyt duże konflikty interesów między tymi grupami i tak dalej. W sensie, to nie jest jakiś zły cel sam w sobie, być może kiedyś do tego dojdziemy, ale w tym momencie jeszcze nie. Więc po prostu na razie się zgadzam z tym, że... W sensie tak, to jest podstawa suwerenności, tak. W sensie zgadzam się z tym stwierdzeniem, natomiast ponownie to nie jest tak, że nie możemy planować na zmianę kiedyś statusu tego... zmianę statusu tego w jakiejś dalszej przyszłości, ale po prostu ponownie, w sensie, tak jak się mówi o Stanach Zjednoczonych Europy na przykład, prawda? Albo o jakiej... No, wyjaśniałem to już wielokrotnie po prostu, tak? W sensie, że to nie jest zły cel sam w sobie, ale po prostu na ten moment jeszcze się nie uda, a wymuszanie go będzie po prostu miało negatywne skutki. Dobra, już widzę, że za wolno lecimy. Rząd powinien zwalczać różnice w płacach kobiet i mężczyzn. Rząd powinien zwalczać wszelkie formy dyskryminacji na tym polu, natomiast absolutnie nie powinien zwalczać różnic w uśrednionej płacy kobiet i mężczyzn, bo jak wielokrotnie wyjaśnialiśmy, sama różnica w uśrednionych płacach, zwłaszcza kiedy ludzie podejmują różne wybory, w żaden sposób nie określa, że musiało dojść do jakiejś dyskryminacji, więc nie zgadzam się, aby to nie różnice są problemem, tylko dyskryminacja, która oczywiście też istnieje i też należy się do niej odnosić, ale to nie to samo. Podatki to kradzież, nie powinny istnieć, nie zgadzam się. Licencje, zezwolenia i związki zawodowe są niepotrzebnymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nadmierne, tak, ale co do zasady, nie. To znaczy, ponownie, nie jestem anarchokapitalistą w żaden sposób. Publiczne finansowanie badania naukowe są lepsze od tych prowadzonych przez instytucje prywatne. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mogą, nie wiem, czy są. Bezrobocie jest skutkiem niewystarczającego popytu. Nie znam się na tym. Co korzystne dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw jest w efekcie korzystne dla nas wszystkich. Czasem tak, czasem niekoniecznie, tak? No ponownie, kwestia zaciemniania debaty publicznej przez gigantów internetowych, to jest dla nich korzystne biznesowo, dla społeczeństwa niekoniecznie, więc nie ma takiej zależności. Może tak być, ale nie musi, więc się tam nie zgadzam. Każdy ma prawo dysponować swoim majątkiem jak chce, więc gry hazardowe powinny być legalne. Raczej tak, to znaczy nie rozumiem. Znaczy, wydaje mi się, że państwo powinno raczej chronić ludzi przed krzywdzeniem innych ludzi, natomiast nie jestem pewien, raczej wydaje mi się, że państwo nie powinno chronić ludzi przed krzywdzeniem samych siebie. To znaczy, być może ktoś powinien chronić ludzi przed krzywdzeniem samych siebie, ale chyba to niekoniecznie powinno być państwo. Więc raczej się zgadzam, że tego typu rzeczy powinny być legalne. O, witam, wyobraźcie sobie, nie wiem, co tutaj się działo, ale siema, że nas oglądacie i też, jeżeli ktoś nie zna tego kanału, to polecam, bo jest bardzo fajny. Należy zakazać szerzenia publicznie radykalnych, szkodliwych ideologii. Nie powiedziałbym. Wyjaśniałem to wielokrotnie. Należy zakazać nawoływania do przemocy, do przestępstwa i tak dalej, tak? Znaczy, jeżeli ktoś nawołuje do kolektywizacji środków produkcji, to należy interweniować, państwo powinno interweniować, ponieważ to jest nawoływanie do kradzieży, do odebrania komuś cudzego majątku, tak? I to jest problem, a nie to, że to jest pod szyldem sierpa i młota, tak? To problemem nie jest to... Obejrzyjcie odcinki na temat wolności słowa na Wojnie Idei, więc nie zgadzam, aby należało zakazać szerzenia tego. W sensie, należy zakazać, no tak jak wiecie, o symbolach religijnych w szkołach i urzędach powinno decydować dyrektor lub właściciel. Dobre pytanie, możliwe. Nie wiem, jestem otwarty na takie, powiedziałbym, że tam to zależy, ale ja jestem otwarty na takie rozwiązanie. Stosowanie mowy nienawiści powinno być karane. Kategorycznie nie będę tego wyjaśniał teraz, ale odsyłam do odcinka na temat mowy nienawiści. Nie wolno regulować prawnie rzeczy z zasady subiektywnych. To nie tak, że to nie jest problem, ale po prostu nie da się tego regulować bez poważnych nadużyć. Cześć, Karolu. Obraza uczuć religijnych powinna być penalizowana. Kategorycznie nie, ponownie są odcinki i naszym odmówi, i na Wojnie Idei na ten temat. Nie powinno się penalizować obrażania uczuć religijnych, bo jest to czysto subiektywne. Jeżeli małżeństwa państwowe istnieją, to powinny być dostępne dla par homoseksualnych. To jest dłuższy temat. I podobnie, zrobię kiedyś osobny odcinek na ten temat. Bo tak. Z jednej strony, to co tradycyjnie rozumiano przez małżeństwo, jest moim zdaniem czymś zdecydowanie innym niż unia osób tej samej płci, nawet powiedzmy coś na kształt związku partnerskiego. Wydaje mi się, że to są inne kategorie i w tej kwestii powiedziałbym, że nie powinno być te kategorie mieszane, natomiast jednocześnie ktoś mógłby słusznie zauważyć, że to, co tradycyjnie rozumiano przez małżeństwo, jest rozumiane teraz jako coś innego, tak? Że nawet małżeństwa heteroseksualne w tym momencie są czymś innym niż były i to jest dłuższy odcinek, więc... Dam, że raczej się nie zgadzam, ale rozumiem, że to wymaga dłuższego wyjaśnienia i na pewno będzie kiedyś o tym odcinek. Pary LGBT powinny mieć równe prawa względem par homoseksualnych razem z adopcją dzieci. I tutaj ja wiem, że się bardzo dużo ludzi na pewno z tym nie zgadza, ale nie jestem przeciwnikiem adopcji, przyznawania praw do adopcji parom homoseksualnym. I ponownie, pomijając fakt, że nawet jeśli istnieją, a nie jestem wcale przekonany, czy tak jest, ale nawet jeśli istnieją jakieś statystycznie negatywne skutki, tak, że statystycznie osoby wychowywane w takich par, u takich par byłyby, mają jakieś gorsze wyniki niż osoby statystycznie wychowywane w parach heteroseksualnych. Jeśli tak jest, to nie jest podstawa, żeby danym konkretnym osobom zabraniać czegoś takiego. A kolejna rzecz jest taka, że w momencie adopcji z domu dziecka powinno się rozważać nie, czy ta osoba będzie miała w takiej parze, wychowywana przez taką parę, lepiej niż w jakiejś hipotetycznej, doskonałej rodzinie, tylko czy będzie w takiej parze miała lepiej niż w sierocińcu, tak? A tutaj wydaje mi się, że już nie ma jakichś szczególnych kontrowersji, tak? Bo naprawdę ludzie wychowywani w sierocińcu mają ogrom problemów i to naprawdę jest problematyczne. I to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że w ogromnej ilości przypadków tego typu kwestia dotyczy sytuacji, na przykład, w której ktoś jest po rozwodzie, tak? I kobieta przykładowo jest po rozwodzie, ma dziecko i zawiązuje związek z drugą kobietą. I czy naprawdę tak kategorycznym problemem jest, żeby ta druga kobieta, ta partnerka matki, stała się prawnym opiekunem tego dziecka, które wspólnie wychowują? Czy to naprawdę jest taki straszny problem? W sensie, czy to nie jest, że tak powiem, na wszelki wypadek, gdyby się tej osobie coś stało, tak? Bo ponownie, zrobię o tym osobny odcinek też kiedyś, ponieważ to jest dłuższy temat, ale nie. W sensie, nie sprzeciwiam się idei adopcji przez, albo przyznawania prawa do adopcji przez osoby żyjące w związkach homoseksualnych. Więc dam raczej, bo wiem, równe prawa to jest dłuższy, co to dokładnie znaczy, tak? Ale dam, że raczej się zgadzam. Marihuana powinna być legalna. Tak, to ponownie, są znacznie bardziej szkodliwe rzeczy legalne niż marihuana, więc to nie jest tak, że marihuana jest nieszkodliwa, to jest szkodliwa, ale są bardziej szkodliwe rzeczy. Co powiesz na analizę Fullmetal Alchemist Brotherhood? Przyszło mi do głowy po obejrzeniu filmiku o scjentyzmie, jeśli nie widziałeś, to gorąco polecam. Tak, widziałem, oglądałem, polecałem nawet na kanale, na pewno kiedyś będzie, ale jeszcze nie doszło mi... mam kilka pomysłów, jak to zrobić, ale jeszcze ich nie sprecyzowałem, natomiast na pewno będzie analiza. Kiedyś na pewno będzie analiza Fullmetal Alchemista. Docelowo zalegalizowany powinien zostać każdy narkotyk. Nie sądzę, nie mam takiego przekonania, że każdy narkotyk powinien zostać zalegalizowany. W sensie, ponownie jestem otwarty na pewną liberalizację tego, ponieważ z perspektyw tak czysto po prostu pragmatycznych, ale nie uważam, że każda substancja koniecznie musi być legalna. Nie jestem anarchokapitalistą w żaden sposób. Raczej się nie zgadzam. Należy znieść receptę i pozwolić społeczeństwu kupować to, czego tylko zechcą. Nie przekonuje mnie taka idea, to znaczy myślę, że może być wiele powodów, dla których ludzie zastanawiam się. Może czegoś nie wiem, ale wydaje mi się, że... No nie wiem, to nawet wydaje mi się, że rzeczy takie, że niektóre... No na przykład antybiotyków, tak? Antybiotyki powinny być na receptę, ponieważ jeżeli społeczeństwo przedawkowywuje, no wiecie co mam na myśli, że zużywa zbyt wiele antybiotyków, to osłabia to uodparnia to bakterie na te rzeczy, więc nie mam problemu, żeby tutaj była jakaś regulacja. Nie sądzę, by należało znaleźć recepty. Małżeństwa państwowe, przepraszam, nie powinny istnieć. Jestem otwarty na tę ideę, podobnie. Dam to zależy, bo nie wiem, jest to ciekawa koncepcja i we współczesności być może warto ją rozważyć, tak? W państwach, które są jednak, nie mają spójnej narracji ideologicznej, bo to po prostu umarło, tak? Czy to dobrze, czy też to jest osobny temat. Więc nam to zależy, bo to jest osobny temat, nie będziemy tego rozważać. Każdy powinien mieć prawo do posiadania broni. Nie. Każdy? Co to znaczy każdy? W sensie każdy, myślę, że każdy powinien mieć, móc się ubiegać o prawo do posiadania broni. Nie mam problemu z tym, żeby do posiadania broni było jakieś zezwolenie, tak? Jak na przykład na prawo do prowadzenia samochodu, tak? Natomiast wydaje mi się, że w Polsce jest to zbyt utrudnione obecnie, także ogólnie dam, że no, w naszym kontekście tam, że raczej się zgadzam w tym kontekście, że powinno być to zostać ułatwione, ale to nie tak, że każdy powinien móc po prostu z ulicy wejść i kupić karabin maszynowy, tak, ponieważ no, mamy prawo jazdy trzeba zrobić, tak, nie widzę problemu, dlaczego nie trzeba byłoby zrobić sobie prawo na broń, ale powinno być to łatwiejsze. Rząd powinien mieć większe prawo do ingerencji w życie obywateli, chyba kogoś jeszcze większe prawo niż teraz? Nie, dziękuję. Moje ciało, moja sprawa. A co pani ma na myśli? Nie. Twoje ciało, twoja sprawa, bez wątpienia, ale co jeżeli w obrębie twojego ciała jest czyjeś inne ciało? To nie jest takie proste pytanie, więc dam to zależy, bo ponownie zależy, jak kto to rozumie, tak? Ale odsyłam do odcinków o aborcji, naszym mówi. Ochrona przed terroryzmem poszła za daleko. W Polsce nie, w Stanach być może, więc dam, że raczej się nie zgadzam, bo w Polsce nie. Inwigilacja obywateli jest konieczna, akurat. Chcącemu nie dzieje się krzywda. No to jest takie przysłowie, tak, ale no raczej tak, ale wiecie, że są różne przypadki, tak, no ponownie. No dam, że raczej tak, ale no, to nie tak, że jak wszystko robisz dobrze, to na pewno ci nie spotka żaden zły wypadek, no to nie jest takie proste, tak, w sensie, co do zasady być może, ale bez przesady. Rząd jest zagrożeniem dla wolności, a czy rząd jest gwarantem wolności raczej może, co? Rząd powinien być strażnikiem wolności, aczkolwiek czasem jest zagrożeniem dla wolności. Nie ma reguły, tak? Dam to zależy, bo to zależy od tego, jaki to jest rząd. Państwo powinno odpowiadać jedynie za ochronę praw jednostki. Tak, jestem generalnie, uważam, że państwo powinno odpowiadać za ochronę praw jednostki, egzekwowanie dotrzymywania umów i tego typu rzeczy. Autorytety są korzystne dla społeczeństwa, są nieuniknione i poprawne autorytety. Tak, to tak, dam, że raczej tak. Oczywiście mogą istnieć patologiczne autorytety, ale po pierwsze nie da się ich uniknąć, a po drugie, tak, dobrze, że one są. Czy uważasz, że w związku z historią trzech mędrców chrześcijanie powinni wierzyć w astrologię? Nie. Instytucja policji jest źródłem nieuzasadnionej opresji obywateli, dlatego powinna zostać gruntownie zreformowana lub zniesiona. Całkowicie się nie zgadzam. Każdy autorytet powinien być kwestionowany. Nie każdy autorytet powinien być kwestionowany. Autoryty, które zasługują na kwestionowanie. W sensie należy kwestionować autorytety, jeśli istnieją ku temu dobre powody, natomiast sam fakt istnienia autorytetu nie wyznacza konieczności jego kwestionowania. Tak? Znaczy autoryty mogą być patologiczne i mogą wymagać kwestionowania, ale to nie ma takiej zasady. Raczej się nie zgadzam. Szkoły nie powinny wymagać obowiązkowej obecności na lekcjach. Nie mam nic przeciwko obowiązkowi szkolnemu. Ludzie z wadami dziedzicznymi nie powinni mieć prawa do posiadania potomstwa. Mówiliśmy coś na temat ingerowania w życie obywateli. Nie zgadzam się. To jest prywatna sprawa każdej osoby. Ważne jest, aby dzieci uczyły się akceptowania dyscypliny. Oczywiście, że tak. To nie znaczy, że koniecznie państwo powinno pochylić się od tego wymagać, ale akurat szkoła moim zdaniem jest dobrym miejscem. Nie da się żyć bez dyscypliny. Nie ucząc dziecka dyscypliny, robisz mu krzywdę, bo po prostu będzie miał problem z samym sobą później. Powinien istnieć ustalony, nienaruszalny program dla wszystkich szkół? Raczej się nie zgadzam. Raczej jestem ponownie współcześnie myślę, że warto by zaeksperymentować coś w tym temacie. Studia powinny być finansowane przez państwo. Dłuższy temat, tak? To zależy, tak? Tam to zależy, bo to dłuższy temat. Państwo powinno zakazać kierunków takich jak gender studies. Zakazać? Nie, ale myślę, że nie powinno finansować. Myślę, że nie powinno finansować dziedzin, które są kompletnie bezużyteczne społecznie. I ponownie, nauka o tym, jak kultura kształtuje role płciowe i postrzeganie płci w społeczeństwie absolutnie nie jest bezużyteczna, ale wydaje mi się, że są dobre argumenty, że współczesne gender studies wyglądają zupełnie, realizują coś innego niż to, co przed chwilą powiedziałem. Znaczy, a może inaczej, że obok tego, co powiedziałem, realizują też rzeczy, które są po prostu szkodliwe społecznie, ponieważ nawołują. Kształtują ludzi do patrzenia na społeczeństwo przez pryzmat konfliktów, tam gdzie niekoniecznie one są. I po prostu... Ponownie, to jest dłuższy temat, także nie sądzę, aby nie zakazywać, ale nie ma nic, ale państwo absolutnie nie ma konieczności, a nawet nie powinno finansować rzeczy, które są po prostu społecznie bezużyteczne albo szkodliwe. Jeśli już istnieją uniwersytety państwowe, to powinny być one autonomiczne. Dłuższy temat, na to zależy. Ci, którzy krytykują rząd, powinni zostać usunięci z kraju. To byśmy wszyscy polecieli chyba. Nie. Policja powinna mieć więcej władzy oraz ochrony. W Polsce być może, ponownie, nie znam tego tematu zbyt dobrze, ale wiecie, to jest pytanie pod USA, tak? I w USA powiedziałbym, że nie, ale w Polsce dłuższy temat, tak? Nam to zależy. To ważne, żeby utrzymać prawo i porządek. Czy ktokolwiek to kwestionuje? W sensie, co jest radykalnego w tym stwierdzeniu? W sensie... Naprawdę, serio. Co jest radykalnego w tym stwierdzeniu? Rząd nie ma żadnego interesu w zaglądaniu do życia prywatnego większości ludzi. Nie, no, ma interes, ale być może to jest niewłaściwa rzecz do robienia. Ale nie zgadzam się. Nam to zależy, bo ponownie nie wiem, jaka jest intencja autorów pytania. Ale nie, no, może być interes, ale ten interes może być patologiczny dla obywateli. Policja powinna być bardziej regulowana. W Polsce ponownie nam to zależy, bo to jest pytanie pod USA, tak? Nie powinno być autorytetów bezspornych. Dobre pytanie. Co to znaczy bezspornych autorytetów? Znaczy, wydaje mi się, że każdy z nas ma autorytety, których nie kwestionuje. Nawet to nie muszą być osoby, prawda? To mogą być pewne idee, to mogą być pewne jakieś źródła, pewne, to mogą być ludzie, którzy nie żyją na przykład, prawda? I tak dalej. Ale... Więc ponownie, wydaje mi się, że ciężko uniknąć... Wiem, że niektórzy stwierdzą, że oni takich autorytetów nie mają i być może nawet są takie osoby, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli takie osoby są, to jest ich bardzo mało, więc ja dam, to zależy. Wolność ludzi powinna nie mieć granic. Nieprawda, wolność ma granicę tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, więc skąd ten pomysł? Demokracja to de facto tyrania większości nad mniejszością, co jest jej istotną wadą. Demokracja może się w to przerodzić, ale nie jest nią z zasady, więc raczej się nie zgadzam. Prawo funkcjonowałoby lepiej, gdyby jedna osoba sprawowała władzę. Istnieją takie przypadki, takie szczególne sytuacje, natomiast co do zasady nie, niekoniecznie. Może, ponownie, demokracja nie jest dobrem samym w sobie, tak? Jest użytecznym narzędziem w określonych warunkach, ponownie być może zmieniają się te warunki obecnie, ale mogłoby tak być w pewnych określonych warunkach, więc nam to zależy, bo nie ma reguły, tak? System jednopartyjny jest korzystny. Nie. I to jest jeszcze co innego. Jedna partia, a jedna osoba, prawda? Więc nie, system jednopartyjny jest moim zdaniem raczej niekorzystny i historycznie jednoznacznie jest pokazane, że to po prostu ma szereg negatywnych konsekwencji. Gdyby wybory zmieniały cokolwiek, to politycy dawno by je zdelegalizowali. Nie, myślę, że nie jestem aż takim pesymistą. Wielkim plusem jednopartyjnego systemu jest brak dyskusji opóźniających postęp w systemach demokratycznych. No, tak, ale proszę mi pokazać państwo, gdzie system jednopartyjny przyniósł pozytywne korzyści. I Chiny, z całym szacunkiem, ja wiem, że to ma pewne korzyści na zasadzie takiej, że można planować na 50 lat do przodu, a nie na 4, ale w praktyce odbywa się to kosztem tyranii, tak? Czy da się robić system jednopartyjny, który nie degeneruje się do tyranii? Nie znam takich przypadków. Może czegoś nie wiem, można napisać gdzieś tutaj w komentarzach, ale więc dam raczej nie, bo ponownie... Obawiam się, że w praktyce to po prostu nie działa. Demokracja bezpośrednia jest najlepszą formą rządów. Nie sądzę, była najlepsza, bezpośrednia tym bardziej nie. Ludzie sami powinni głosować nad każdym problemem. Oczywiście, że nie, ludzie się nie... Nie, po prostu nie. To ważne, by rząd postępował zgodnie z opinią większości, nawet jeśli jest błędna. Znaczy, demokracja na tym polega, że tak to jest, ale być może nie powinno tak być, nie zawsze przynajmniej, więc nie. Im więcej ludzi jest pytanych, tym większa szansa na podjęcie najlepszej decyzji. Nie, nie ma takiej zależności. Czasem może tak być, ale nie zawsze. I ponownie, pytanie wszystkich o zdanie nie polega na... Nie chodzi o to w tym, żeby podjąć najlepszą decyzję, tylko żeby zrealizować wolę suwerena, co nie zawsze jest najlepszą decyzją, tak? Ale nie ma takiej reguły. Każda osoba powinna posiadać jeden głos, który jest równy wobec głosów innych. No zasadniczo tak mamy teraz, tak? I... No, to zależy, tak? Ponownie, demokracja nie jest dobrym samym w sobie. W tym momencie nadal działa i spoko, w sensie bardzo dużo dobrych rzeczy przyniosła, nie ma co się zamykać w niej dogmatycznie. Więc to zależy, tak? Większość populacji podejmuje złe decyzje. Ponownie, co to znaczy? Każdy podejmuje złe decyzje w niektórych aspektach swojego życia. Więc w dziedzinach specjalistycznych myślę, że tak, bo to są ludzie, którzy się na tym nie znają, ale no, to zależy od tej dziedziny. Klawiatura kuwerty. Wiele razy mówię, że niektóre poglądy są gorsze od innych. Czy jest skrajny antyteizm, czy skrajny fanatyzm? Domyślam się, że religijny. Pozdrawiam. C.S. Lewis twierdził, że gorszy jest skrajny fanatyzm religijny. Że tu jest więcej zła potencjalnie niż po drugiej stronie, ale C.S. Lewis chyba nie do końca wiedział, jak się skończył Związek Radziecki. Więc nie wiem, co jest gorsze. Oba mogą być... Bo mówiąc skrajny, to możemy sobie wymyślać jakieś hipotetyczne konstrukcje, tak? W sensie, gdybyśmy mieli jakieś konkretne przykłady, to można by je oceniać, natomiast takie abstrakcyjne to trochę trudno. Znaczy, po obu tych końcach bez wątpienia mogą być rzeczy absolutnie patologicznie, tyranicznie, kategorycznie złe, natomiast ciężko mi decydować, no ponownie, jeżeli byśmy mieli jakieś konkretne przykłady, tak, to można by określić prawdopodobnie, który jest lepszy, a który gorszy, natomiast tak abstrakcyjnie trochę ciężko stwierdzić. Naród musi bezwarunkowo słuchać przywództwa. Nie bezwarunkowo. Warunkowo. Myślę, że naród musi warunkowo słuchać przywództwa, ale nie bezwarunkowo. Więc nie zgadzam się. Moralność jest subiektywna. Nie, całkowicie się z tym nie zgadzam i ponownie odsyłam do odcinków na ten temat. Nawet jeśli istnieje moralność obiektywna, człowiek nie może jej poznać. Być może nie może jej poznać w pełni, ale może ją poznawać w pewnym stopniu. Więc raczej się nie zgadzam. Wyznaczenie wspólnych celów to najlepsza miara postępu społecznego. Ciekawa perspektywa. Wyznaczenie wspólnych celów. W sensie, ale co to znaczy właściwie? Że zdolność do wyznaczania wspólnych celów jest miarą postępu, czy zdolność do realizowania wspólnych celów jest miarą postępu? Ciekawa perspektywa. Chyba się nawet zgadzam. Witaj, czy będzie kiedyś odcinek o temacie jak wiek zgody? Co sądzisz o tym, czy powinien zostać na poziomie 15 lat podwyższony czy zmniejszony? Musiałbym poczytać trochę więcej na ten temat, bo to jest długi temat i nie jestem do końca pewien, czy... Tak, nie znam argumentów za zmianą obecnego stanu, natomiast rozumiem, że mogą takie istnieć i może kiedyś będzie taki temat, ale musiałbym go po prostu lepiej poznać, bo w tym momencie nie mam jakiegoś szczególnego zdania. Dobro jednostki jest ważniejsze od dobra ogółu z perspektywy czyjej, prawda? Ponieważ... Ponownie, to znaczy ważniejsze, bo... Pytanie, co to znaczy ważniejsze, pytanie, co to znaczy dobro ogółu, prawda? Natomiast na przykład uważam, że państwo nie powinno mieć prawa do ponownie, zależy, co to znaczy dobro jednostki, tak? No nie wiem, to zależy, tak? To jest zbyt ogólne pytanie, ponieważ na przykład absolutnie się nie zgadzam, aby państwo miało możliwość na przykład odebrania komuś życia dla dobra narodowego, tak? Ponieważ są pewne granice, których absolutnie nie może przekraczać. Natomiast czy może na przykład państwo zmusić cię, nie wiem, tymczasowo ograniczyć twoją wolność z uwagi na epidemię, tak? I można powiedzieć, że ta wolność odbywa się na szkodę dla ciebie, tak? No ale jest to, powiem, to jest zbyt złożone pytanie, tak? Żeby odpowiedzieć jednoznacznie. Ostatecznie jesteśmy nieistotni jako jednostki, tylko nasze wysiłki na rzecz grupy mają trwały efekt. Nie, całkowicie się nie zgadzam. Bardzo niechrześcijańskie podejście. Powinniśmy skupić się na jednostkach, a nie na tożsamościach grupowych. Zasadniczo tak, i to nie znaczy, że tożsamości grupowe nie istnieją, to nie znaczy, że nie są ważne, ale w tym momencie mamy kategoryczny przesyt skupiania się na tożsamościach grupowych. I ponownie, tożsamość grupowa jest istniejącą, istotną i też ważną rzeczą, ale w tym momencie poszło to za daleko. Tak, więc zadam raczej tak. Tak, oczywiście, że będzie zapis live, ktoś pyta. Żyj i pozwól żyć to najlepsza filozofia życiowa. Nie wiem, czy najlepsza, ale całkiem przyzwoita. Tak, to zależy od szczegółów, ale no, jest okej, nie mam nic przeciwko takiej filozofii życia. Każdy styl życia wpływa na, w jakiś sposób na społeczeństwo i powinien być odpowiednio potępiony lub zatwierdzony. Przez kogo? To znaczy, można mieć opinię na temat stylu życia, na temat stylów życia, które wpływają negatywnie na społeczeństwo albo pozytywnie. Należy mieć opinie pozytywne lub negatywne, ale ponownie, to nie znaczy, że powinno się tym zajmować państwo na przykład, tak? Ale ludzie... Nie mam nic przeciwko ostracyzmowi wobec ludzi przejawiających patologiczne zachowania. Natomiast ostracyzmowi, na przykład ostracyzmowi, w przypadku którego państwo powinno dbać o to, aby to nie naruszało praw tych osób, prawda? Nawet praw do udziału życia w życiu w społeczeństwie, tak? Ale nie ma nic niewłaściwego, że jeśli ktoś prowadzi patologiczny styl życia, to żeby ludzie mogli głośno powiedzieć, że nie podoba mi się to, co robi ten pan, pani i to jest szkodliwe i tak dalej. Więc... Tutaj nie ma problemu i być może nawet powinno się tak robić, ale jednocześnie ponownie, mówiąc to, przypominam o tym, że państwo powinno dbać o to, o obronę praw wszystkich ludzi i ich zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym. Także tam raczej się zgadzam. Ograniczenie praw jednostki jest w porządku, jeśli społeczność na tym zyska. Nie, no tłumaczyłem, jak działa państwo. Zależy od szczegółów też, prawda, wiadomo. Nie mamy prawa ingerować militarnie w innych państwach. No cóż, to zależy, prawda? Nie ma... Czy był dobry argument, żeby interweniować militarnie w Niemczech w latach 30., gdy wiadomo było, że się przygotowują do wojny i zaczęli anektować kolejne kraje? To nie jest takie proste, tak? To zależy, ponieważ to zależy od sytuacji, ale mogą istnieć, to nie, tam nawet nie zgadzam się, bo mogą istnieć sytuacje, w których jest to uzasadnione. I oczywiście jest to wielokrotnie nadużywane, wystarczy wyjdzie przez okno, znaczy nie u nas, tak, ale również współcześnie jest to nadużywane, ale to nie jest tak, że kategorycznie nie. Więc się raczej nie zgadzam. Ważniejsze jest utrzymać pokojowe relacje niż rozwijać naszą siłę. No generalnie pokojowe relacje są obopólnie korzystne, tak? Natomiast rozwijanie naszej siły nie musi się z tym wykluczać. Tam raczej tak, ale ponownie to nie takie proste. Służba wojskowa powinna być obowiązkowa. Nie wiem. Są za i przeciw, tak? To znaczy współcześnie... No dam to... Nie będę rozwijał, ale dłuższy temat. Tylko ci, którzy służyli w wojsku, powinni być uprawnieni do posiadania wpływu na to, kto jest u władzy. Nie jesteśmy faszystami. Znaczy to jest idea wywodząca się między innymi z faszyzmu, nie tylko. To nie jest cecha immanentna faszyzmu, tak? Ale takie coś był... Były takie pomysły w krajach marzystowskich. Wojna jest konieczna, żeby ekonomia dobrze się rozwijała. Nie jest konieczna, ale czasem tak działa, prawda? Więc nie, raczej się nie zgadzam. Dyplomacja tylko szkodzi państwom, serio? Sojusze są ważne, żeby chronić państwo. Tak, dlaczego nie? Zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy hegemonem państwowym, hegemonem światowym, prawda? ONZ lub NATO powinno zaprowadzić demokrację w krajach niedemokratycznych. Chyba, no wiemy, jak to się skończyło, prawda, to po prostu nie działa, bo demokracja nie jest dobrym samym w sobie. Ona jest dobra w określonych warunkach, a nie zawsze i wszędzie, więc nie, oczywiście, że nie. Wiemy, że to nie zadziałało po prostu. Powinniśmy rozwijać własne wojsko zamiast skupiać się na sojuszach. Ponownie, to się nie wyklucza nawzajem. Nie zamiast. Hej Szymon, pytanie, znajdziesz czas i stworzysz własny test polityczny? Nie znajdę czasu i raczej nie mam tego w planach. Silne wojsko daje nam wyższą pozycję wśród narodów. No tak. Może tak być, oczywiście, że może tak być. Państwo powinno dążyć do uzyskania utraconych na przestrzeni lat ziemi. Niekoniecznie, ponownie, mogą istnieć takie sytuacje, ale nie ma, nie jest to, powiedziałbym, że nie jest to, na przykład w tym momencie w Polsce, tak, nam by się to nie opłacało. Nie opłaca się nam odzyskiwać ziem utraconych, tak? Po prostu jest to politycznie nie... Nawet jeżeli byłaby taka możliwość, nie? To wydaje mi się, że to się nam po prostu by nie opłacało. Więc, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje, w których mogłoby się to opłacać. Może nie, że w Polsce teraz, ale może kiedyś gdzieś w jakichś okolicznościach. Ale nie ma takiej reguły. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu. Tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy faszystami. Nikt nie wybiera swojego kraju urodzenia, więc nie ma żadnego powodu do dumy z pochodzenia. Tak, zgadzam się. Uważam, że duma to jest niewłaściwa reakcja na pochodzenie. Znaczy uważam, że nie powinno się być dumnym z bycia Polakiem. Myślę, że można się cieszyć z bycia Polakiem. Ja się cieszę z bycia Polakiem. Mogliśmy trafić znacznie gorzej pomimo pewnych problemów. Naprawdę. Cieszę się, że mieszkam w Polsce, ale raczej uważam, że dumnym jest się z tego, co się zrobiło. I bowiem ludzie w tym momencie bardzo często dają taki argument, że oni są dumni ze swojej historii i przodków. I ponownie wydaje mi się, że duma nie jest odpowiednim słowem do określenia pozytywnego nastawienia do tradycji i narodu i przodków. Znaczy, jest masa pozytywnych nastawień, które warto mieć wokół tego, wobec tego, ale wydaje mi się, że duma nie jest tym. Więc nie ma żadnego. Tak, raczej tak. Jednolitość rasowa korzystnie wpływa na społeczeństwo. Jednolitość rasowa, to ponownie zależy, co to znaczy dokładnie, tak? To znaczy nadmierna różnorodność etniczna, też zjawiska w dzisiejszym świecie, może być czasem źródłem problemów, ale nie musi być, na przykład, tak? Patrząc na Stany Zjednoczone, na przykład, tak? Ludzie zwracają uwagę, że oczywiście tam były horrendalne niesprawiedliwości rasowe wobec pewnej grupy ludzi, znaczy wobec czarnych po prostu Amerykanów, tak? Ale nie było zasadniczo zbyt dużych napięć. Oczywiście też były pewne napięcia, ale nie były zbyt istotne napięcia w obrębie Amerykanów pochodzenia europejskiego. A to też jest bardzo duża różnorodność przecież etniczna, prawda? Też była ogromna... To znaczy, opresja była w Stanach Zjednoczonych była skierowana wobec konkretnych grup etnicznych, ale to nie tak, że była jedna grupa etniczna. W sensie, biali Amerykanie nie stanowią monolitu przecież, prawda? Też wywodzą się z różnych tradycji i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to nie może działać, prawda? I oczywiście inny wygląd pomaga, wiecie, co mam na myśli. Może popychać dalej właśnie wykluczanie jakichś ludzi ze społeczeństwa i tak dalej. I natomiast nie jestem... Tak, mogą być takie zjawiska... Wiecie co? Tam to zależy, bo to zależy od szczegółów, tak? Ale mogą być sytuacje, w których będzie stwarzało to problemy, ale na tyle, na ile rozumiem, mogą być też sytuacje, w których nie ma. Więc różnie to jest. Mniejszości etniczne trudniej asymilują się z naszą kulturą, więc powinno ich być jak najmniej. Mniejszości etniczne czy mniejszości kulturowe? Nie wiem, czy na przykład... No to zależy, tak? Może tak być, znaczy powinno być ich jak najmniej, co to znaczy powinno być ich jak najmniej? To znaczy tak, ponownie, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że jeśli osób, rozumiem, że chodzi o ludzi odrębnych kulturowo, tak? Nie sądzę, aby górale byli problemem w Polsce, tak? Albo, nie wiem, Kaszubi, tak? To też jest pewna rodzaj mniejszość etniczna, więc... Nie o to chodzi, prawda? Chodzi raczej o ludzi przyjezdnych, którzy mają inną kulturę. Nie jest kontrowersyjnym stwierdzeniem, że jeśli osób odmiennych kulturowo jest zbyt dużo, to może to powoduje to napięcia, prawda? Ponieważ państwo jest jednak definiowane również przez wspólną kulturę. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy to jest na przykład ten napływ jest powolny i ci ludzie się asymilują, to ten problem znika, tak? Ponownie, wiecie, nie jestem do końca pewien, czy rozumiem to pytanie, bo trudniej się asymilują niż kto? W sensie, że mniejszości etniczne, że w sensie, że nie wiem, że jeżeli ktoś przyjedzie z Syrii i nie wiem, i to się trudniej będzie mu zasymilować, niż jak ktoś przyjedzie z Niemiec, no tak, ale ta różnica polega na różnicy kulturowej, a nie na tym, nie na bliskości genetycznej tych dwóch. Wydaje mi się, że trudniej byłoby się... Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, 100% genetycznie Polakiem na przykład, prawda, bo ma czworo dziadków Polaków, ale mieszka, całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to takiej osobie w Polsce może się być trudniej zasymilować niż Ukraińcowi, który jest odrębny w jakimś stopniu genetycznie, prawda, od Polaków też, ale kultura ukraińska jest zdecydowanie bliższa polskiej niż kultura amerykańska, tak? Więc to nie jest kwestia etniczności, tylko kultury. Więc nie zgadzam się też z tezą, że nie powinno być ich jak najmniej. Powinno się... Nie ma... No, tłumaczyłem to w rozmowie z neonazistą, który miał dokładnie odrębne stwierdzenie. Więc dam, że tu się nie zgadzam i odsyłam też do tamtej rozmowy, która to bardziej rozjaśnia. Unia Europejska powinna mieć mniejsze wpływy na państwa członkowskie. Obecnie wydaje mi się, że tak, ale ponownie nie jestem przeciwnikiem jakiejś integracji europejskiej, tylko to idzie za szybko po prostu. Państwo nie powinno przyjmować uchodźców z krajów obcych kulturowo. Nie, to nie jest prawda. Państwo nie powinno przyjmować absurdalnych ilości uchodźców, którzy mogliby powodować jakieś problemy dla ludności wewnętrznej. Natomiast nie ma takiej reguły, że się nie przyjmuje uchodźców z krajów obcych kulturowo. Ponownie, jak mieliśmy kryzys uchodźców, to problemem nie był fakt uchodźców istnienia, tylko problem tego, że było to robione bez ładu i składu. Nie zgadzam się. Unia Europejska powinna być jednym superpaństwem. Być może kiedyś, natomiast na ten moment raczej nie. Obywatel pracujący za granicą zrzeka się, zmienia obywatelstwo z powodu podwójnego podatku. Co byś o takiej sytuacji sądził? No, jego prawo. Tyle. No w sensie nie rozumiem pytania. No ma do tego prawo, tak? W sensie jeżeli chciałby wrócić tutaj, no to powinien być tutaj traktowany jako obcokrajowiec, tak? Jako ktoś, kto nie ma obywatelstwa. No jest taka możliwość, tak? Ważne jest zachowanie suwerenności naszego kraju. Co do zasady, tak, w sensie, ponownie, to nie jest dobro samo w sobie, tak? To nie jest dobro samo w sobie, ale w tym momencie i... Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których dołączenie do jakiegoś większego organizmu państwowego byłoby korzystne, ale w tym momencie takich nie widzę, więc raczej tak. ONZ nie powinna istnieć. Nie wiem, czy nie powinna, no ale działa jak działa, a raczej nie działa, tak? Więc nam to zależy. Zawsze będę stał po stronie mojego kraju, niezależnie od tego, czy ma rację. Kategorycznie nie. Będę się starał zawsze stać po stronie tam, gdzie jest racja, tak? Czasem nasz kraj, w sensie nasz organizm państwowy, nasi politycy mogą nie mieć racji, tak? Więc nie ma takiej reguły. Zjednoczony rząd światowy byłby korzystny dla ludzkości. Bardzo mocno w to wątpię. Moje państwo powinno trzymać się z dala od relacji międzynarodowych. Nie wiem, nie, dlaczego. Pomoc międzynarodowa to strata pieniędzy. Niekoniecznie. W naszym interesie może być nawet, już pomijając kwestie humanitarne, to w naszym interesie może być to, żeby w krajach sąsiednich było stabilnie, tak? Żebyśmy mogli z nimi spokojnie handlować i tak dalej. Więc nie, to nie jest strata pieniędzy. Nie musi być w każdym razie. Nie powinno być praw międzynarodowych. Dłuższe pytanie, ale one nie działają. W sensie prawa międzynarodowe są tak naprawdę... No... Tłumaczyłem to, mam wrażenie, na ostatnim Q&A. Znaczy nie o Q&A, tylko na ostatnim tym teście. Kobiety mają równe prawa, więc protesty feministek nie mają sensu. Kobiety mają równe prawa, ale to nie znaczy, że żadne protesty w temacie różnic w traktowaniu jakichś osób, nawet ze względu na płeć, nie mają sensu. To zależy od sytuacji, tak? W sensie to zależy, bo sam fakt istnienia równości wobec prawa nie gwarantuje, znaczy po prostu nie stwierdza, że nie ma problemów na tle różnic płciowych w danym kraju. Natomiast, więc mówię, to zależy od sytuacji, natomiast no w sensie nie jest chyba, nie będzie żadnym radykalnym stwierdzeniem ponownie, że współcześnie w krajach zachodnich feministki walczą o raczej już no, problemy wyciągnięte. To nie znaczy, że nie ma problemów na tym polu, tak, ale wydaje mi się, że skupia się nie na tym, co... odrobinkę nie na tym, co trzeba. Natomiast nam to zależy, bo to zależy. Aborcja to morderstwo. Może tak być. Znaczy, aborcja to zabicie organizmu ludzkiego, tak? Który nawet jeśli ktoś uważa, że nie jest osobą teraz, to będzie osobą, tak? Więc... Znaczy, wiecie, morderstwo, to jest napisane morderstwo, a nie zabójstwo. Tak jakby było zabójstwo, to bym dał, że się zgadzam. A morderstwo, czy morderstwem jest zabicie osoby w celu ratowania życia drugiej osoby? No nie jest morderstwem, tak? Bo są też takie przypadki, prawda? Więc muszę kliknąć, to zależy, dlatego dobrze, że jest taki przycisk. Ale mówię, gdyby było zabójstwem, to bym dał tak. Różnice w rolach płciowych mogą być wytłumaczone biologią. W dużej mierze, ale ponownie, więc raczej się zgadzam, w dużej mierze oczywiście, ale oczywiście, że istnieją też różnice płciowe biorące się z kultury. Wystarczy no, spojrzeć na to, że nie we wszystkich kulturach tak samo się rozumie role płciowe i tak dalej. Jest dużo zbliżenia oczywiście, duże podobieństwo, ale nie wyłącznie, raczej, ale niekoniecznie. Klauzula sumienia powinna zostać zniesiona. Ponownie, nie znam tego tematu chyba na tyle dobrze, żeby się wypowiadać, więc nie będziemy tego rozważać. To jest ponownie temat na osobny odcinek. Matki mogą robić karierę, ale ich głównym obowiązkiem jest zajmowanie się domem. To chyba odpowiadałem na tym kiedyś, że nie ma takiej reguły, tak? Nie ma takiej reguły, że koniecznie matka musi zajmować się domem. W sensie to jest myślę, że nie będzie kontrowersyjnym stwierdzeniem, jeżeli w większości przypadków jest to w pewien sposób bardziej naturalne, że kobieta pracuje więcej w domu, ale ponownie to wcale nie znaczy, że ma tak być, to wcale nie znaczy, że musi tak być, tylko no, ponownie, no nie wiem, nawet na swoim własnym przykładzie, tak? Przechodziliśmy przez to, że w momencie, kiedy się urodziły dzieci, to nagle jest w pewien sposób nawet wygodniej, żeby pewne rzeczy, które ja dotychczas robiłem w domu, żeby zrobiła żona, ponieważ ma na to, ponieważ żebym ja w tym czasie zrobił coś innego, co być może nawet ona robiła wcześniej, ponieważ ten podział obowiązków w momencie, kiedy i tak jesteś skupiony na opiece nad bardzo małymi dziećmi, sugeruje tego typu rozgraniczenie. Ale nie zgadzam się, że to jest, nie wiem, obowiązek, że koniecznie tak ma być. Nawet jeżeli ponownie, myśmy sobie tak ustawili, wydaje mi się, że to działa i wydaje mi się, że patrząc na ogół społeczeństwa też pokazuje, że to jest ogólnie co do zasady działający system, natomiast są od tego bardzo, jest od, nie musi tak, istnieje bardzo, znam też przypadki, gdzie było na odwrót, tak? Znam też przypadki, gdzie ludzie sobie ustawili na odwrót i też to wszystko działa, bo tam też były dużo innych czynników, więc nie, raczej nie. Tradycja po prostu przeszkadza w postępie technologicznym. Nie, to nie jest prawda. Gonić postęp za każdą cenę jest niebezpieczne. Za każdą cenę, tak, jest niebezpieczne. W sensie postęp jest spoko, ale nie za każdą cenę. Co to znaczy, nie? Starsi w społeczeństwie znają dla niego najlepszą drogę. Nie ma takiej zasady. Internet powinien zostać zakazany. Społeczeństwo powinno kultywować dawne tradycje. To zależy jakie tradycje. Te, które są korzystne i skuteczne, to tak. Te, które są przedawnione i nieaktualne albo szkodliwe, to nie. Tradycja jest ważna w spajaniu narodu. Oczywiście, że tak. Jakaś forma tradycji musi istnieć. Nie da się, i ponownie, tradycje się zmieniają, i też to, ale nie da się ich uniknąć i one są... Tak, zgadzam się po prostu, bo Kościół powinien zostać opodatkowany, a nie jest... To nie jest takie proste. To nie jest tak, że Kościół nie płaci podatków. Nie mam problemu, ale... Nie jest, wydaje mi się, nie widzę problemu w tym, aby związki wyznaniowe były inaczej opodatkowane niż firmy, ponieważ to nie są firmy, to jest coś innego, wbrew temu, co niektórym chciałoby się wydawać. Natomiast ponownie, oczywiście, że Kościół powinien płacić podatki, tak jak wszystkie inne związki wyznaniowe, ale teraz też płaci, tak, tylko w inny sposób. I można ktoś powiedzieć, że to jest źle zorganizowane w Polsce. Być może, ale no. Nie można być moralnym, będąc innej religii niż moja. Nie zgadzam się. Rząd nie powinien finansować żadnych organizacji religijnych w żaden sposób. Co to znaczy ponownie? Czy na przykład organizacje religijne mogą się ubiegać o dotacje rządowe, takie powszechnie dostępne? Czy to jest finansowanie? Nie, dam, że się nie zgadzam. To zależy od przypadku, ale ponownie nie ma takiej zasady moim zdaniem. Każda religia musi być postrzegana równo przez rząd. Wiecie co? Odsyłam do mojego odcinka, czy da się być neutralnym światopoglądowo. To jest niemożliwe, nie? Ponieważ naturalnie, na przykład nasz rząd traktuje niedzielę jako dzień domyślnie dzień wolny, prawda? I no bo wiesz, nawet, bo nie mówię tutaj teraz o zakazie handlu, tak? Tylko o tym, że na przykład jeżeli ktoś chce pracować w niedzielę, to należy mu się podwójne wynagrodzenie. Szkoły są zamknięte w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. To jest też uprzywilejowanie religii chrześcijańskiej. Dlaczego wolna nie jest sobota? Albo piątek, albo czwartek, tak? Bo w wielu krajach muzułmańskich weekend to jest czwartek, piątek, albo piątek, sobota, bo piątek jest dniem modlitwy. Więc i to nie jest postrzeganie równe religii, ale nie da się tego uniknąć, bo religia jest częścią tradycji, która konstytuuje również naród. Więc nie da się czegoś takiego zrobić. I odsyłam do tamtego odcinka, gdzie jest to szerzej wyjaśnione, więc dam nie. Musi istnieć rozdział między państwem a Kościołem. Oczywiście, że tak. I ponownie odsyłam do mojej rozmowy na ten temat z ojcem Maciejem Ziębą, który notabene zmarł w zeszłym miesiącu. Tym bardziej odsyłam. Dzieci powinny być edukowane w wartościach religijnych. Co to znaczy? W szkole? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że szkoła nie jest miejscem do edukowania dzieci. Ponownie to pytanie, co to są wartości religijne, tak? To zależy tam, bo to jest dłuższe pytanie. Może moje wartości religijne powinny być rozprzestrzenione tak bardzo, jak to możliwe. No wiecie, generalnie tak, w sensie chrześcijaństwo jest religią ewangelizacyjną, ale ponownie na zasadzie argumentacji, na zasadzie promowania. Odpowiadałem już kiedyś na to. Większość złych rzeczy zdarzających się na świecie jest spowodowana przez nasze oddalanie się od religii. Nie sądzę, aby większość, na pewno być może część, ale na pewno nie większość. Więc raczej nie. Rząd ma prawo uprzywilejować jedną religię. No mówiłem o tym, tak? I dam raczej tak, ale ponieważ w sensie, bo to jest nieuniknione. Z perspektywy czysto tradycyjnej, tak? I ponownie, odsyłam do tamtego odcinka, tam jest to szerzej wyjaśnione. W obliczu obecnego zagrożenia klimatycznego konieczne dla ludzkości jest znaczące ograniczenie produkcji i spożycia mięsa. To jest bardzo ciekawa perspektywa, tak? Bo w sensie, jeśli tylko da się to zrobić, to jasne, czemu nie? W sensie, jeżeli da się, wiecie, na przykład przejść na mięso z próbówki, które będzie działać, tak? Bo na razie to testujemy, czy to w ogóle ma ręce i nogi. I jest to jeden ze sposobów odniesienia się do tego tematu, ale nie wiem na ile on jest wykonalny, bo z tego co wiem byłby skuteczny, bo jest to, no, produkcja mięsa jest znacznie bardziej szkodliwa dla środowiska niż inne rodzaje produkcji żywności. Natomiast ponownie, czy to jest właściwy sposób, czy to jest optymalny sposób, tego nie wiem, więc nam to zależy. Natomiast jest to jeden ze sposobów na odniesienie się do tego. Należy walczyć z globalnym ociepleniem. Chyba nikt, znaczy, okej, przepraszam, miałem powiedzieć, że nikt tego nie kwestionuje, to nie byłaby prawda. Oczywiście, tak, oczywiście, że należy, ale pytanie jak, tak? A to już nie jest takie proste. Jak, żeby to było skuteczne, prawda? należy zakazać wydobycia węgla. Nie, no bez przesady. To jest nierealne przede wszystkim, tak? Ponownie, i to nie znaczy, że fajnie by było, gdybyśmy wszyscy przeszli na odnawialną energię, tak? Ale na ten moment się jeszcze tego nie da zrobić, a na pewno się tego nie da zrobić, jak będziemy mieli antyatomowe lobbowanie w przestrzeni publicznej, tak? W sensie najprostszym sposobem na zrezygnowanie z węgla jest atom. Zróbmy sobie kurwa 5 elektrowni atomowych w Polsce i nie będzie problemu. Czy będą inne problemy, tak? Ale mniejsze. Więc nie, ale nie, nie uważam, aby zakazanie węgla było rozwiązaniem tutaj. Nasza energia powinna pochodzić z odnawialnych źródeł energii. No tak, docelowo tak, w sensie to jest po prostu korzystne na dłuższą metę, więc podobnie, to nie w sensie co do zasady, tak, ale w tym momencie jeszcze nie da się tego zrobić, a przynajmniej nie na już, tak, ale czemu nie? Jest taki mem, gdzie na jakiejś konferencji naukowej ktoś tam mówi, co? Znaczy, że okazało się, że nie ma globalnego ocieplenia, więc stworzyliśmy lepszy, bardziej czysty i bardziej zielony, bardziej bezpieczny świat na darmo? Więc nie, oczywiście, w sensie lepiej jest, żeby nam to nie kopciło tutaj, prawda? W sensie nawet te, już pomijając solarne i inne tego typu, w sensie nawet elektrownie atomowe są znacznie bezpieczniejsze dla naszego środowiska i bardziej bezpieczne dla ludzi, tak? W sensie jest to, gdybyśmy mogli zasilić cały kraj prądem z elektrowni atomowych, być może dałoby się zrezygnować nawet w dalszej perspektywie z samochodów spalinowych, tak? Ponieważ prąd byłby znacznie tańszy i tak dalej. Więc jasne, czemu nie? To jest oczywiście dobry sposób, tylko ponownie z głową i tak, żeby się to dało zrobić, tak? A pytanie, a hasło, szacun za cały film, Szymon, bardzo dziękuję. A hasło na zasadzie, kto by chciał, bo teraz w tym momencie bardzo często się pojawia, czy byś chciał mieszkać obok elektrowni atomowej? Oczywiście, żebym nie chciał. Nie chciałbym mieszkać obok żadnej elektrowni, ale gdybym musiał mieszkać obok jakiejś elektrowni, to bym wolał obok atomowej niż węglowej. Chcielibyście mieszkać obok elektrowni węglowej? A więc tak na to należy patrzeć. Więc tak, oczywiście, że tak. Gdyby pojawiła się możliwość czerpania energii z fuzji jądrowych, to byłoby to preferowane przeze mnie źródło energii. Jeżeli byłoby to bezpieczne i wygląda na to, że w tym kierunku idziemy, fuzja jądrowa to nie jest to samo, co elektrownia atomowa dotychczasowa technologia, ale idziemy w tę stronę i jasne, czemu nie? Zwłaszcza, że to jest chyba będzie bezpieczniejsze też niż atom. Atom i tak jest bardzo bezpieczny. Więc jasne, czemu nie? Człowiek przywiązuje obecnie zbyt dużą wagę do ochrony środowiska. Nie sądzę, abyśmy przywiązywali zbyt dużą wagę do ochrony środowiska. Bardzo często przywiązujemy zbyt dużą wagę do pustego aktywizmu na rzecz ochrony środowiska. Natomiast nie, myślę, że nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do samej ochrony środowiska. Nie, więc się nie zgadzam. Ale ponownie, w sensie przesada polega tutaj na upolitycznianiu tego i na takim pustym afiszowaniu się tym, a nie na samej ochronie. Powinny istnieć surowe prawa związane z ekologią oraz emisją. Co to znaczy surowe prawa oraz emisją CO2 i gazów cieplarnianych? Co to znaczy surowe prawa? Państwo powinno dofinansować zakup przedmiotów proekologicznych w celu zachęcania do walki z globalnym ociepleniem. Nie wiem, czy to jest skuteczne rozwiązanie. To znaczy, globalne ocieplenie wydaje mi się, że jest jedną z tych dziedzin, gdzie jest właśnie miejsce na jakieś regulacje, ponieważ tak jak wyjaśniałem, to jest jedna z tych dziedzin, gdzie dążenie do jak największego zysku wcale nie rozwiąże tego problemu, obawiam się. Więc, ale czy to jest dobry sposób? Nie wiem. Więc tam to zależy. Zwierzęta powinny mieć takie same prawa jak ludzie. Hodowla zwierząt na futro powinna być zakazana. Nie sądzę, aby powinna być ona zakazana. Ponieważ, nie będę tego rozwodził, ale to jest dłuższy temat. Cel uświęca środki. Nie. Rewolucja to najlepszy sposób na osiągnięcie idealnego społeczeństwa. Następnym razem się uda. Nie. Negatywne konsekwencje rewolucji przeważają na ogół nad korzyściami. Tak. Na ogół. I to, wiecie, to nie znaczy, że rewolucja... Obejrzyjcie sobie filmik na temat, dlaczego rewolucja zjada własne dzieci na wojnie idei. To nie jest tak, że nie istnieją sytuacje, w których rewolucja jest uzasadniona, bo mogą istnieć takie sytuacje. Natomiast praktyka pokazuje, że nawet popatrzcie na Rosję, tak? Rosjanie naprawdę można było, myślę, że można było stworzyć argumentację, że carska Rosja była systemem, który wymagał rewolucji. I można było taką argumentację stworzyć, no, ale efekt był tego taki, że przeciętnym Rosjanom w dużej, wiadomo, że nie wszystkim, tak, ale w dużej części było jeszcze gorzej. To znaczy, jeżeli komuś się wydawało za cara, że gorzej już nie będzie, to wchodzi Lenin i potrzymaj mi piwo albo wódkę, tak? I także nawet rewolucja w złym systemie nie gwarantuje poprawy. Więc to nie jest. Więc tak, na ogół, ponownie nie musi tak zawsze być, ale na ogół wydaje mi się, że przeważają, tak. Rewolucyjna przemoc jest dopuszczalna, o ile końcowy wynik jest pozytywny. Nie, raczej się, tamże raczej się nie zgadzam. Panowie, to nie tak, że przemoc jest nigdy niedopuszczalna, ale panowie, rewolucyjna przemoc zwykle po prostu nie przynosi takich skutków, jak wykonujący ją ludzie mogą sobie wymarzyć. Narody uciskane mają prawo wziąć udział w gwałtownym powstaniu, gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane. Tak, i nawet nie tyle narody, ludzie. Gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane i system jest fundamentalnie zły, w którym się żyje, to są to warunki, które mogą uzasadniać. Po prostu, gdy ludzie nie mają nic do stracenia, to nie dziwne, że tak się będą zachowywać. Natomiast po pierwsze, co by na przykład nie mówić o naszych systemach, mamy bardzo dużo do stracenia, a każdy z nas naprawdę, nawet ludzie, którzy mają problemy większe niż inni w naszym społeczeństwie, to jest jedna kwestia, a po drugie to, co mówiłem, dam raczej tak, ale podobnie to, co mówiłem, to nie gwarantuje poprawy. Oko za oko uczyni świat cały świat ślepym. No tak. Ważniejsze od odbycia kary jest resocjalizacja. Tak, uważam, że tak, to jest ważniejsze, natomiast ponownie, wiecie, kara, nie będę tego opisywał jeszcze raz, ale raczej tak. Więźniowie powinni pracować na swoje utrzymanie podczas odbywania wyroku. To nie jest takie proste, ale gdyby dało się to zorganizować, to czemu nie? Kara śmierci powinna być stosowana za najgorsze wykroczenia. Nie, raczej nie. Nie jestem fanem kary śmierci w obecnych realiach. To znaczy, też podobnie wyjaśniałem już to kiedyś, nie będę tego powtarzał, ale we współczesnych realiach wydaje mi się, że nie trzeba tego po prostu robić. Stratą czasu jest próba resocjalizacji niektórych przestępców. Być może jest stratą czasu, ale to nie znaczy, że nie można próbować i to nie znaczy, że należałoby zabraniać komuś próbować tego robić. Ale nie, i być może, i powiedziałbym co więcej, że prawdopodobnie nie przekonamy się o tym, dopóki tego nie zrobimy. Więc w sensie, nam to zależy. Prawa stanowe oraz lokalne powinny mieć pierwszeństwo nad prawami narodowymi. Ponownie, pytanie ze Stanów Zjednoczonych, więc nam to zależy, bo o co chodzi. Ogólnokrajowy rząd nie jest w stanie zrozumieć, czego ludzie potrzebują. Czasem tak. To zależy, bo ponownie to jest pytanie o USA, więc ludzie powinni uważać się za obywateli swojego kraju, a nie stanu. No to zależy, to ponownie, no to są pytania do Stanów Zjednoczonych, więc władze lokalne powinny posiadać więcej uprawnień niż obecnie. To można odejść do Polski i jestem otwarty na taką propozycję pewnego rozproszenia tej odpowiedzialności i ciekawe, dam, że raczej tak. Hej Szymonie, kto jest według ciebie większym zbrodniarzem, Paweł II czy Hitler? Bardzo dobre pytanie. Prawa powinny się różnić w zależności od regionu oraz kultury w granicach kraju. Prawa niekoniecznie. Ponownie, pytanie jest, bo żyjemy w Polsce, mimo wszystko to jest inne realia niż USA. Pieter, szkoda, że dopiero teraz jestem. Pozdrawiam. Władze lokalne często zajmują się problemami, którymi rząd ogólnokrajowy bez ich pomocy nigdy by się nie zainteresował. Może tak być, tak, myślę, że tak czasem jest. Kraj nie może funkcjonować bez ogólnokrajowego rządu. Tak, zgadzam się, nie może, ale w świetle tego, co mówiłem. Jest wiele problemów, których nie ma sensu zawierzać władzom lokalnych. Tak, na przykład wojsko, tak, nie sądzę, aby każdy, nawet w Polsce i zarówno w Stanach Zjednoczonych. Jedyną pewną metodą walki ze zmianami klimatu jest eksterminacja ludzkości Deus Vult. Rząd ogólnokrajowy musi być silny, żeby adekwatnie chronić wszystkich swoich obywateli. Ponownie, no to zależy, tak, bo to jest pytanie USA. Silne władze stanowe osłabiają kraj. Tam to zależy, bo to jest pytanie USA. Dobra, to jest koniec. Zanim przejdziemy do wyników, to zapraszam wszystkich, którzy obejrzą wyniki na Wojnę Idei, bo w tym momencie, 10 minut temu, wskoczył tam nowy odcinek. Bardzo dobry odcinek historyczny o Aleksandrze Wielkim, robiony wspólnie ze Świętym Judaszem, więc naprawdę gorąco zachęcam do obejrzenia go za chwilkę. A tutaj już lecimy po wynikach. Co nam wyszło? No, nawet nie tak bardzo to zależy stycznie. O proszę. Blisko do mojego wyniku sprzed 2 lat, ale co my tu mamy? Dobra, przejdziemy sobie przez te osie wszystkie za chwilę, ale kompas polityczny, widzicie moją myszkę, tak? Ostatni, 2 lata temu robiłem, wyszło mi gdzieś tutaj, czyli się przesunąłem bardziej w stronę góry, jeżeli chodzi o poglądy, wolność, autorytaryzm i tak dalej, więc... A, poglądy społeczne oś Z0. Oczywiście. Paleolibertarianizm. Cóż za ciekawa rzecz. No, ciekawe. Myśliciele ideologii. Hans Hermann Hoppe. Nie. Naprawdę nie. Czytałem. Nie. Międzynarodowa EPP, Młodzieżówka Młoda Unia i Nowoczesna najbliższa partia. Wiecie, to jest takie coś, co mówiłem kiedyś już, że takie partie jak Nowoczesna czy PO patrząc stricte na ich deklaracje programowe, ja bym się z wieloma tymi rzeczami zgodził, tylko problem w nich polega na tym, że oni jak już mają możliwość, to ich nie realizują, więc no. No, tym razem bardzo fajnie, bo nie tak skrajnie centrystycznie. Ja tutaj mam rozpisane te... Właśnie tutaj jest socjalizm, kapitalizm, czyli 80% na kapitalizm. Regulacjonizm versus laissez-faireism, 50% to jest laissez-faireism. Tutaj mamy protekcjonizm versus globalizm. Jezu, naprawdę? Wyszło mi 72% globalizmu? Jestem bardzo mocno zdziwiony. Pozdrawiam i życzę wypełnienia. Muszę zobaczyć, czego wypełnienia, bo mi zniknęło. A wypełnienia 100% kapitalizm to ja. No tak. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Aha, bo to jest nie po kolei, żeby przypadkiem nie było za łatwo. Internacjonalizm versus państwo tutaj jest. Tutaj wyżej to jest pacyfizm, militaryzm. Naprawdę wyszło mi 70% na pacyfizm? Jestem zdziwiony ponownie. A federalizm, a unitaryzm, no ponownie to są Stany Zjednoczone, więc ciężko odpowiadać. To kolejny to jest demokracja versus monarchia. A na warstwie społecznej czegoś mi tu brakuje, mam wrażenie. Nie, to jest indywidualizm versus kolektywizm. Tutaj mamy... Sorry, że tak latam, ale to po prostu nie po kolei są te. Progresywizm, konserwatyzm. Tutaj to wszystko tutaj blisko środka. Świeckość państwa kontra wyznaniowość państwa. I... A to ostatnie, to co to jest? Rewolucja versus reformizm. No to okej, okay, tutaj nie jestem zdziwiony. Tutaj na tej osi nie jestem zdziwiony. A tutaj mamy co? A tutaj na tym ostatnim tym mamy liberalizm versus autorytaryzm, to też nie jestem zaskoczony. Resocjalizacja kontra kara, też raczej nie jestem zaskoczony. A to ostatnie to jest, zaraz wam powiem co to jest, tylko ponownie muszę znaleźć opis tego. Gdzie ty tu jesteś? Ekologia versus produkcja. No też powiedzmy gdzieś tam uśredniając. Dobra, no to nic, to w takim razie... Kapitalizm to cringe. Dzięki wszystkim za uwagę. Zapiszę sobie to gdzieś i też to udostępnię. Raz jeszcze odsyłam w tym momencie na Wojnę Idei, bo właśnie wskoczył nowy film i jest naprawdę, jest długi, ambitny i ciekawy i gorąco zachęcam, bo weszło ogrom pracy w jego stworzenie wielu ludzi, więc po prostu zapraszam. Dzięki raz jeszcze wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Hej.